Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Wyjąć serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dola przyszły warto się, liczy się jakoś. Mora by...
Niezależna audycja internetowa, podcast Podnośnik, Góra się kłania. Tradycyjnie już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Lata temu mój dziadek powtarzał mi, ażebym uważał na przeciągi i nie pchał się do polityki. Przeciągi potrafią zniszczyć zdrowie, a polityka jest gorsza. Potrafi nawet zabić, o czym wie nasz dzisiejszy gość, dziennikarz śledczy, pisarz i psycholog w jednym, pan Wojciech Sumliński. Człowiek niezwykle odważny, autor kilku dzieł, m.in. książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, publikacji, która miała premierę 22 kwietnia bieżącego roku, a więc zupełnie niedawno. Wojciech Sumliński gościł teraz w Stanach, zaproszony tu przez Polonię Amerykańską. Pomimo swojego napiętego grafiku znalazł dla nas czas w dniu, kiedy zaproszony był w trzy różne miejsca, do Passaic i Jersey City w stanie New Jersey oraz na Brooklyn w Nowym Jorku. Jadąc w samochodzie z jednego spotkania na drugie, opowiedział o swoim ostatnim dziele, które czyta się jak thriller czy kryminał, z tą różnicą, że wszystko tu jest prawdziwe. Książka ta odsłania podejrzane kontrakty Bronisława Komorowskiego ze służbami specjalnymi. Obecny prezydent Polski i jego świta udają, że tej lektury nie ma, nie istnieje. Mam nadzieję, że wiele osób zdąży się z nią zapoznać, zwłaszcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Zapraszam.
Książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego jest moją kulminacyjną pracą, szóstą kolejną książką, która jednakowoż jest takim jakby podsumowaniem mojej dziennikarskiej pracy, zebraniem tego, co najważniejsze przez ostatnie 20 lat, kiedy się tym zawodem param. Cała ta historia zaczęła się od grudnia 2006 roku, kiedy poznałem oficera Centralnego Biura Śledczego, który opowiedział mi o swoim niezwykłym śledztwie dotyczącym samobójstwa dyrektora czwartego oddziału banku PKO BP. Samobójstwo miało polegać na tym, że ten nieszczęśnik strzelił do siebie trzy razy. Już pierwszy strzał był śmiertelny, a trzeci był oddany z kilku metrów. Wyglądało to więc tak, że najpierw się zabił, a potem strzelał do siebie dwa razy, w tym raz z kilku metrów. I to uznano za śmierć samobójczą. Wydawało się to oficerom Centralnego Biura Śledczego tak absurdalne, że podjęli to śledztwo, zastanawiając się, kto mógł uczynić z czegoś tak abstrakcyjnego samobójstwo. Po kilku miesiącach dotarli do 16 podobnych samobójstw, które tak naprawdę nie były samobójstwami. Wszystkie te samobójstwa łączyło jedno wydarzenie, jedna sytuacja, jedna instytucja. Fundacja Pro Civili. Fundacja Pro Civili była fundacją założoną przez oficerów wojskowych służb informacyjnych, którzy mieli w zamierzeniach. Ta fundacja miała pomagać oficerom, których spotkał trudny los, rozpadło im się życie, podupadli na zdrowiu, wpadli w terapaty finansowe. W rzeczywistości jednak od pierwszego dnia swojej działalności Fundacja Pro Civili prowadziła działalność biznesową, paraprzestępczą i wprost przestępczą. Poprzez rozmaite spółki, które tworzyła, te spółki, kolejne spółki, fundacja weszła w działalność paraleasingową, parabankową, no rozmaitą. Między innymi w ramach tej fundacji pojawiła się taka spółka CUP VAT, Centrum Usług Przemysłowych Wojskowej Akademii Technicznej, która właśnie działała na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i co więcej, w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej zawierała różne zobowiązania, których spłaty szły na rzecz tej państwowej wojskowej uczelni. Tym CUP VAT kierował niejaki Igor Kopylow, Rosjanin, który, jak się później okazało, był oficerem GRU, a tak naprawdę nikt nie wie, jak się do końca nazywał. Miał kilka paszportów na kilka narodowości, kilka tożsamości. Oficerowie CBŚ sprawdzili jednakowo, że jest to ewidentnie człowiek wywodzący się z rosyjskiego GRU. Te wszystkie sytuacje, te samobójstwa, te defraudacje, bo Fundacja Pro Civili poprzez te różne spółki wydrenowała z rozmaitych instytucji państwowych, no takich choćby jak VAT, Wojskowa Akademia Techniczna, nie miliony, a miliardy złotych, co najmniej kilka miliardów złotych. No, kwoty niewyobrażalne. Te pieniądze były transferowane na Cypr, a stamtąd do krajów byłego Związku Radzieckiego, głównie do Rosji. I wszystkie ścieżki biegły w stronę Ministerstwa Obrony Narodowej. Bez udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w działalności Fundacji Pro Civili ona nie miałaby możliwości istnienia. Na pewno nie miałaby możliwości funkcjonowania na Wojskowej Akademii Technicznej. Więc śledztwo zmierzało w stronę Ministerstwa Obrony Narodowej i wtedy oficerowie Centralnego Biura Śledczego odkryli, że bardzo ważni przedstawiciele MON podejmowali coś, co trudno określić inaczej niż jako działania osłonowe dla Fundacji Pro Civili. Najpierw jeden oficer, potem wicerektor VAT, a potem Krzysztof Borowiak, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON, mówili panu ministrowi Bronisławowi Komorowskiemu o tym, co się dzieje na Wojskowej Akademii Technicznej, o działalności Igora Kopylowa, o wielu innych mrożących krew w żyłach sytuacjach, o defraudacjach sięgających setek milionów złotych na samej Wojskowej Akademii Technicznej. Igor Kopylow zapoznał się z pracami badawczymi Wojskowej Akademii Technicznej, poznawał tajemnice państwowe, miał pełnomocnictwa z Ministerstwa Obrony Narodowej i wszyscy byli zszokowani, jak to możliwe. Jak to możliwe, że tak się dzieje? Śledztwo zmierzało w kierunku dokonania przeszukań i aresztowań w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przesłuchaniu miał być poddany także minister Bronisław Komorowski, który wtedy właśnie pełnił tę funkcję szefa resortu MON. Gdy miało to nastąpić, do Komendy Głównej Policji przyszli oficerowie Wojskowych Służb Informacyjnych z żądaniem wydania wszystkich dokumentów dotyczących Pro Civili. Odmówiono im, po następnego dnia wrócili ze swoim szefem, generałem Tadeuszem Rusakiem, dobrym znajomym Bronisława Komorowskiego i ponowili swoje żądanie. Były bardzo duże naciski polityczne, mimo protestów oficerów CBŚ, te dokumenty zostały im wydane. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego byli zszokowani, bo nigdy wcześniej nie było wydarzenia w historii Centralnego Biura Śledczego, które powodowałoby, że w końcowym, finalnym etapie śledztwa i to jeszcze tak olbrzymiego, dotyczącego wielu zgonów niewyjaśnionych, dotyczącego wielomilionowych, a nawet miliardowych defraudacji, w końcowym etapie ktoś tak jawnie odbiera im śledztwo. Gdy tylko to śledztwo przejęli oficerowie WSI, to natychmiast rozpoczęli działania inwigilacyjne, obserwacyjne i wszelkie inne w stosunku do oficerów CBŚ, którzy mieli wiedzę na temat Pro Civili. Czyli mówiąc krótko, pod płaszczykiem prowadzenia śledztwa tak naprawdę prowadzili działania, które zmierzały do tego, żeby wiedzieć, co wiedzą oficerowie CBŚ. W końcowych sekwencjach oczywiście to śledztwo zostało zamordowane. Nikomu nie postawiono nigdy zarzutu w tej sprawie. W sprawie, której wydrenowano z Polski miliardy złotych. Te pieniądze były transferowane na Cypr, stamtąd do państw byłego Związku Radzieckiego i Rosji, jak już powiedziałem. Między innymi do jednej spółki związanej z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, a z tej spółki te pieniądze były rozprowadzane do innych spółek. Część z nich wracała potem do Polski, zasilając inne przedsięwzięcia biznesowe w WSI. I to wszystko wiedzieli oficerowie Centralnego Biura Śledczego, którzy w grudniu 2006 roku poprosili mnie o pomoc, mówiąc, jak media nam nie pomogą, to nic się w tej sprawie nie zrobi. Ja próbowałem pomóc. Poprosiłem mojego informatora z ABW, bo zawsze weryfikowałem w kilku źródłach, żeby mi zweryfikował to, co usłyszałem i to, co przeczytałem w dokumentach. On nie chciał się tym zajmować, bał się tej sprawy, ten oficer ABW, mój informator. Miał jednakowo względem mnie dług wdzięczności i zgodził się na swoje i moje nieszczęście, zwłaszcza swoje, żeby mi pomóc. Zweryfikował mi wszystkie te informacje, okazały się one prawdą i pamiętam, jak się ostatni raz widzieliśmy, powiedział mi, ja jeszcze poszperam tu i ówdzie, odezwę się za kilka tygodni. Już się nie odezwał, bo miał wypadek samochodowy, który nie był wypadkiem. Ten człowiek został zamordowany, a ja zrozumiałem wtedy, że posłałem w jakiejś mierze bez swojej woli, wiedzy i świadomości, posłałem go na śmierć i muszę nauczyć się z tym żyć. I to był ten moment, kiedy ja zdecydowałem się już nie odchodzić od tego śledztwa, że bez względu na wszystko muszę tę sprawę dokończyć. Gdy tylko doszedłem do siebie, gdy minął ten pierwszy etap szoku po tym, co się stało, zadzwoniłem do Bronisława Komorowskiego, który wtedy, a był to rok 2007, był marszałkiem Sejmu, który bardzo chętnie wypowiadał się na temat rozwiązania WSI, opowiadając o tym, jak wielką krzywdę uczyniono oficerom WSI, rozwiązując tę służbę. Zgodził się na spotkanie, pojechałem z ekipą Telewizji Polskiej, wtedy byłem dziennikarzem Telewizji Polskiej, pracowałem w programie śledczym 30 minut. Przyjął nas, podjął herbatą, kawą, bardzo sympatycznie. Opowiadał o tym, jaka krzywda spotkała oficerów WSI, jak zostali niesprawiedliwie zniszczeni, rozwiązani, że była to dobra służba. Nie przekonywało go nawet to, że Brytyjczycy w ciągu tylko kilku lat wcześniej złapali kilkudziesięciu rosyjskich szpiegów, Niemcy kilkunastu, Czesi kilkunastu, Polacy ani jednego. Rozmowa robiła się jałowa, więc ja w pewnym momencie nawiązałem do tego, z czym tak naprawdę przyszedłem na to spotkanie, czyli do pytania o Fundację Pro Civili. Zadałem panu marszałkowi pytanie, czy zna pan tę fundację. I w jednej chwili miły, dobry nastrój prysł jak mydlana bańka, bo Bronisław Komorowski bardzo mocno spochmurniał, bardzo się zdenerwował, ledwo nad sobą panował. Mówi, nie na taką rozmowę się omawialiśmy. Mówię, na taką, panie marszałku. Mieliśmy rozmawiać o WSI, a Fundację Pro Civili założyli oficerowie WSI. Następna kwestia pana marszałka to była już groźba. Czy pan wie, co pan robi? I nie tylko ja to odebrałem jako groźbę, także operator kamery i dźwiękowiec. Powiedziałem, wiem, opinia publiczna ma prawo poznać i wiedzieć, czy pan, poznać pana związki z Fundacją Pro Civili. Bronisław Komorowski już kompletnie nad sobą nie panował. Kamera przecież to wszystko kręciła, a on całkowicie wyszedł z roli sympatycznego gospodarza i zimnokrwistego polityka. Spojrzał na zegarek, powiedział, ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Po chwili powiedział, pół minuty, wstał i wyszedł. Kamera kręciła puste miejsce. Wyemitowaliśmy ten materiał i jeszcze dwa inne. Pokazywaliśmy z przestępczą działalność Pro Civili i związki z tą fundacją Bronisława Komorowskiego. Wyemitowaliśmy to w styczniu i w lutym 2007 roku. Programy miały 1,5-milionową widownię. A ja w tym momencie zrozumiałem, że przekroczyłem granicę, nad której już nie ma powrotu. Wiedziałem, że dużo jeszcze muszę sprawdzać, czeka mnie długi marsz, ale że dowiem się na końcu, jak wyglądały te związki i będę potrafił pokazać, kim jest Bronisław Komorowski. Niestety nie dane było mi to zrobić, bo 13 maja 2008 roku do mojego mieszkania wkroczyli funkcjonariusze ABW, którzy poddali mnie takiej próbie zniszczenia. Najpierw było wielogodzinne przeszukanie, potem próba zamknięcia mnie w areszcie, dalszego niszczenia mojej rodziny. To wszystko doprowadziło do załamania. Do mojego załamania, gdzie wydawało mi się, że jedynym ratunkiem dla mojej rodziny, która była tym wszystkim zszokowana, przerażona i porażona tym, co się działo wokół nas, tymi przeszukaniami, tymi ciągłymi wezwaniami na przesłuchania, tymi ciągłymi artykułami, tymi kontrolami, tym ciągłym śledzeniem, chodzeniem za nami ludzi, którzy wcale się nie kryli z tym, że nas śledzą. Robili to tak, żebyśmy widzieli, że jesteśmy śledzeni. Zwłaszcza żonę. Żona sobie z tym nie radziła. Wyglądało to jak jakiś thriller oglądany na filmie, ale to się działo w naszym życiu, to było realne. No i to wszystko doprowadziło mnie do załamania, w wyniku którego ja, chcąc ratować rodzinę, targnąłem się na swoje życie. Bogu dzięki, nieskutecznie. Długo dochodziłem do siebie. Minęło kilka miesięcy, najpierw terapii, a potem wiele miesięcy chodzenia po sądach i prokuratorach, gdzie próbowałem bronić się przeciwko mnożącym się jak grzyby po deszczu oskarżeniom przeciwko mnie. Przy takiej nawale oskarżeń nie miałem żadnej szansy się zająć jakąkolwiek pracą. W efekcie 2 lata nie pracowaliśmy, popadliśmy w olbrzymie długi, gdyby nie przyjaciele, którzy przez te 2 lata, można powiedzieć, utrzymywali mnie i moją rodzinę. Spłacali za nas kredyty, które mieliśmy. Wszyscy w Polsce mają kredyty. No, wspaniali przyjaciele, którzy mi zaufali, że ja im kiedyś te pieniądze oddam. I tak się dzieje. Do dzisiaj te długi spłacam. Ale gdyby nie oni, to bym... wtedy byśmy już polegli. Nie mieliśmy żadnych szans. Tak naprawdę wstałem z kolan w 2011 roku, gdy napisałem pierwszą swoją książkę po przerwie. Książkę pod tytułem Z mocy bezprawia, która ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, mimo że była zaciszana, uzyskała status bestsellera. 35 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Potem była książka Z mocy nadziei, Lobotomia 3.0, o tajemnicy śmieci księdza Popiełuszki, równie ważnym dla mnie temacie, bardzo ważnym. Ksiądz Jerzy był dla mnie bardzo ważną postacią. Byłem jego parafianinem i można powiedzieć wychowywałem się na jego mszach, chodząc na nie częstokroć po kilka razy w tygodniu, zwłaszcza na te msze poranne, kiedy o 6:30 odprawiał rano. Puentą do tych wszystkich wydarzeń jest książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, z którą przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Książka, która pokazuje te właśnie związki prezydenta Bronisława Komorowskiego, te jego dziwne, szokujące związki z ludźmi, o których sam mówi, że miał świadomość, że mogą być rosyjskimi szpiegami. Pokazuje, że namawiał wielokrotnie do popełniania przestępstw różne osoby. Ja wszystko tutaj wykazuję dowodowo. Nie ma w tej książce jednego słowa, którego nie byłbym w stanie udowodnić. Baliśmy się, że mogą się wydarzyć różne sytuacje dotyczące tej książki, że może być to książka, która będzie aresztowana, dlatego drukowaliśmy ją w Czechach. Baliśmy się również tego, że nawet po przekroczeniu granicy może zostać zaaresztowany nakład. Jednakowoż jest tak wielkie zainteresowanie tą książką, bo ja już o niej od roku mówię w internecie, w wielu miejscach, że nacisk był chyba tak duży, że ci ludzie, oni, tak to nazwę, chyba doszli do wniosku, że gdyby mi tę książkę zaaresztowali albo by mi coś zrobili, to ściągnęliby na mnie uwagę opinii publicznej. Że wtedy tak naprawdę wiele osób, które nigdy by po tę książkę nie sięgnęło, zastanowiłoby się, dlaczego oni zniszczyli tego dziennikarza, dlaczego zaaresztowali nakład. I wtedy dopiero rozpoczęłoby się na szeroką skalę szukanie tej książki. A przecież książkę można byłoby dystrybuować również z Czech, więc myślę, że dlatego do tej pory ta książka nie została aresztowana i ja sam nie zostałem zniszczony raz na zawsze. Mówiąc krótko, chyba uznano, że jeżeli tę książkę przeczyta 50, 60, może 80 tysięcy ludzi, może nawet 100, to i tak będzie to mniejsze zło z punktu widzenia tych ludzi, niż gdyby moim losem miały zainteresować się setki tysięcy, a może miliony, bo gdyby dziennikarz śledczy podejmujący takie tematy miał dziwną przypadłość albo spadłaby mu na głowę cegłówka w drewnianym kościele, to po tę książkę i po inne moje książki mogłyby sięgnąć osoby, które w innym wypadku nigdy by te książki nie sięgnęły. Po prostu by mogły dopiero wtedy zostać zainteresowane. Więc przyjęto zasadę na zaciszenie, na zaciszenie. Ta książka to jest moja droga reporterskiego śledztwa, pokazująca, kim naprawdę jest Bronisław Komorowski. Że jego wizerunek totalnie, ale to całkowicie różni się od tego wizerunku, który jest przedstawiany w mediach. To nie jest niegroźny Safanduła, to jest człowiek za plecami, który oczywiście to jest człowiek, który popełnia gafę za gafą i się kompromituje raz za razem, ale jednocześnie jest to człowiek, który za swoimi plecami ma ludzi już nie tyle tragikomicznych, co śmiertelnie niebezpiecznych. I o tym także jest ta książka. Jest o rzeczywistości, która opinii publicznej nie jest znana, ale która rzeczywiście istnieje. No nawet kiedy było przesłuchanie prezydenta Bronisława Komorowskiego 18 grudnia, to kilka dni przed tym przesłuchaniem zostałem wezwany do prokuratury, gdzie powiedziano mi, dano mi do podpisania taki dokument, że jeżeli będę poruszał publicznie ściśle tajne sprawy, sprawy obwarowane klauzulą ściśle tajne, to będzie mi grozić odpowiedzialność karna do 5 lat pozbawienia wolności. Czyli kolejne procesy, kolejne ciąganie po sądach, może kolejne wyroki. No mówiąc krótko, zagrożono mi przejściem kolejny raz przez tą gehennę. Tak, żebym Bronisława Komorowskiego na tym sławetnym przesłuchaniu, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, bo Bronisław Komorowski został wezwany do sądu nie poszedł, wezwał sąd do siebie, ale nawet tam, w swoim pałacu, nie odpowiadał na pytania, na 80 kilka pytań powiedział, nie pamiętam, na wiele pytań skłamał, odpowiadając na wiele innych, mocno się niestety kompromitował. Ale całe to przesłuchanie w Pałacu Prezydenckim było poprzedzone kolejnymi wezwaniami do prokuratury, kolejnymi groźbami. No ta historia wciąż trwa, to nie jest historia zamknięta. Na moich informatorów, ludzi, którzy pomagali mi zbierać informacje do książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, przeprowadzono olbrzymie naciski. 2 z tych osób wyjechały za granicę, czekają na rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Zniechęcano wszystkich moich potencjalnych informatorów. No to jest opowieść na długą zimową noc. Między innymi dlatego książka, którą chciałem wydrukować na początku roku, w styczniu, ukazuje się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Było nawet zagrożenie, że ona się nie ukaże w ogóle, bo tak były potężne naciski. Ale nie wszyscy się dali zastraszyć. Oczywiście tym, którzy się dali, ja nie mogę słowa złego powiedzieć. Doskonale ich rozumiem. Są tylko ludźmi, chcą żyć. Ale Bogu dziękuję też, że nie wszyscy dali się zastraszyć, bo inaczej tej książki by nie było. Jeśli chodzi o media, to jest w porządku, to znaczy o media, jeśli chodzi o media głównego mętnego nurtu, to one oczywiście wydają, że tej książki nie ma, podobnie jak Bronisław Komorowski, który za drobną wzmiankę pana Hoffmana na swój temat o WSI podał go do sądu. Ja w tej książce co strona piszę o związkach Komorowskiego z WSI i jakoś nie widzę, żeby miał ochotę podawać mnie do sądu. On wie, że ja wiem i co gorsza, on wie, że ja mogę udowodnić, co wiem. Więc media głównego nurtu przyjmują taką taktykę jak Komorowski. Tej książki nie ma. No ale media te, nazwijmy to, w którym niepodległość jest bliska, niepodległość Polski, media prawicowe, konserwatywne, czy jakbyśmy jej nie nazwali, podejmują tę książkę. Portal w polityce, no wczoraj Tomasz Sakiewicz mówił, że niezależna będzie tę książkę bardzo mocno wspierać. Telewizja Republika bardzo mocno zapowiadała tę książkę i teraz cały czas o tej książce mówi. Miałem dwa zaproszenia do Telewizji Republika, gdy tu jestem w Stanach Zjednoczonych, ale dość trudno byłoby mi być jednocześnie po dwóch stronach oceanu, więc moje rozmowy w Telewizji Republika muszą poczekać. Media się tą książką bardzo interesują, podobnie jak czytelnicy, którzy wykupują wszystkie nakłady w pierwszym dniu do druków. Wydrukowaliśmy książkę po raz pierwszy, potem zrobiliśmy dodruk. Za każdym razem książka zniknęła w ciągu jednego dnia. W tym tygodniu rozmawiamy w Święto Konstytucji 3 maja. Książka ma być, kolejny dodruk 20 tysięcy ma się znaleźć na rynku. Już wiem, że te 20 tysięcy zostało praktycznie rozsprzedane, mimo że książki jeszcze nie ma, dlatego zamówiliśmy kolejne dodruki. Bogu dziękuję, że tak jest, że ludzie się interesują, że ta książka ma bardzo dobre recenzje, bo jej wartością, jak mówi wielu czytelników, co także mnie cieszy, jest nie tylko liczba faktów całkowicie do nieznanych opinii publicznej o Bronisławie Komorowskim, WSI i skrywanej rzeczywistości III RP, ale także sposób napisania. Co także mnie bardzo cieszy, jako ktoś, kto próbuje przejść drogę od dziennikarstwa do pisarstwa, czyli od dziennikarza do pisarza, że nie tylko zawartość merytoryczna, ale także styl bardzo czytelnikom przypada do gustu. O, ta książka ma swój pewien styl mroczny, bo taka jest rzeczywistość III RP, ale to powoduje, że tę książkę, mam nadzieję, będzie się czytać z zaciekawieniem również za rok, za dwa, za wiele lat. Dwa razy leżała przez jeden dzień i została rozkupiona w ciągu jednego dnia ze wszystkich empików w Polsce. To jest pierwsza moja książka, która ku mojemu pozytywnemu zdumieniu nie jest gdzieś tam chowana po regałach, po zapleczach i tak dalej. Wszystkie moje książki były w empiku, ale wszystkie były chowane. Chyba nacisk opinii publicznej był tak wielki, że tej książki, nie wiem, może jeszcze zadziała jakieś inne mechanizmy, których nie znam. Ta książka jest w empikach, w dniu do druku jest, następnego dnia już nie ma, bo cały nakład zostaje wykupiony, ale w dniu do druku sprawdziłem to przez wiele osób, które chodziły i sprawdzały w różnych empikach, czy to w Białej Podlaskiej, czy to w Siedlcach, czy to w Warszawie, czy to w Poznaniu, że ta książka rzeczywiście jest, była bardzo dobrze wykładana i momentalnie się rozchodziła w ciągu kilku godzin. Nawet gdy Empik miał kilkaset egzemplarzy, to zajmowało 2-3 godziny, żeby książki nie było.
A komu mamy dziękować za to, że mogliśmy pana tutaj spotkać w Stanach?
To ja przyjechałem tutaj na zaproszenie trojga przyjaciół. Witold Rosowski, Maciej Rusiński, Grażyna Rusińska z Solidarnych 2010 i z Klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku. No i także na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej w Chicago. To są również te osoby, które wsparły wydanie mojej książki. Bez tych osób na pewno książka nie mogłaby powstać. Także podziękowałem na łamach tej książki przyjaciołom, którzy z Nowego Jorku, którzy wsparli wydanie tej książki i mój pobyt tutaj. Byłem w Chicago. Miałem na początku kilka spotkań w Nowym Jorku i New Jersey, następnie w Bostonie, no i kończę swój pobyt tutaj w dniu dzisiejszym, Święto Konstytucji, w Nowym Jorku i New Jersey, gdzie mam 3 spotkania, ostatnie na Griponcie. Jutro w poniedziałek wylatuję do Polski, gdzie 6 maja już mam kolejny proces.